Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na katechezę. W dekalogu, który rozważamy w tej chwili, już mamy dziewiąte przykazanie. Dzisiaj następna część. Dziewiąte przykazanie według Starego Testamentu, Księga Wyjścia, tak brzmi. Księga Wyjścia, rozdział 20, wiersz 17. To jest Stary Testament oczywiście. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. A w Ewangelii świętego Mateusza czytamy słowa Pana Jezusa. Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Powtarzam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Święty Jan rozróżnia trzy rodzaje pożądania, czyli pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pychę życia. Tak właśnie to rozróżnia święty Jan, apostoł. Można to znaleźć w pierwszym liście świętego Jana, w rozdziale drugim. Proszę Państwa, był temat oczyszczenie serca, a dzisiaj walka o czystość. Proszę Państwa, chodzi tu o czystość nie fizyczną, jakkolwiek to też bardzo serdecznie polecamy. Musi być higiena fizyczna także, musi być i tak. Ale tu chodzi o czystość jeszcze większą. Czystość ducha, czystość myśli, czystość umysłu, czystość serca. Jak to się dokonuje? Pierwsze. Z jakim przestajesz, takim się stajesz. Proszę Państwa, warto zapamiętać to przysłowie polskie i pytać się, z kim ja przestaję? Z jakimi ludźmi? Z jakimi mediami teraz? Co czytam? Jakie obrazy? Co wprowadzam w siebie, w moje wnętrze, w moje serce, w moje myśli? Co wprowadzam? Jakie motywacje mam? Jak ja motywuję swoje życie? Proszę Państwa, w ciągu tego życia trzeba naprawdę roztropnie patrzeć. Roztropnie patrzeć. Jest to przysłowie, mówiłem już tu Państwu, ja tego się nauczyłem w pierwszej klasie szkoły średniej. To wtedy była szkoła podstawowa, 7 klas i później szkoła średnia, 4 lata. Otóż, age quod agis prudenter agas et respice finem. Czyń, co czynisz, czyń roztropnie. Czyń roztropnie i patrz końca. Patrzyć daleko, aż w wieczność. Aż w wieczność. Jak stanę przed Panem Jezusem, co Mu powiem? On popatrzy na mnie i zobaczy, jaki jestem. A to, jaki jestem, pracuje nad tym całe życie. Moje słowa, moje uczynki, a przedtem moje myśli. Jakie? Jakie uczynki? Jakie myśli? To jest niezwykle ważne. Jakie słowa? Czy te słowa są też czyste? Wszystko zaczyna się od myśli, od tego, co my wprowadzamy w siebie. To podobnie analogiczna sprawa jest, zdrowie jest takie, zależy od tego, co my wprowadzamy w swój organizm, jakie pokarmy. A tu chodzi o pokarm dla naszej psychiki, dla naszego ducha, dla naszego umysłu. Chrzest udziela temu, kto go przyjmuje, łaski oczyszczenia ze wszystkich grzechów. Oczyszczony powinien jednak nadal walczyć z pożądaniem ciała i z nieuporządkowanymi pożądliwościami. Za pomocą łaski Bożej osiąga to, i zauważmy, właśnie jak z tymi nieuporządkowanymi pożądliwościami trzeba walczyć, jak to się osiąga przy pomocy łaski Bożej. A więc trzeba prosić o to, stawać przed Panem Bogiem, stawać, znaleźć czas. Proszę Państwa, niezwykle ważna sprawa jest nasza modlitwa. Nasza modlitwa, a także trwanie w obecności Bożej w ciągu dnia czy w ciągu nocy, gdy kładę się też, oddać swoje ciało, swoją duszę Panu Bogu. To nie tylko po to, żebym wstał, ale jeżeli nie obudzę się i pójdę do wieczności, żeby ta wieczność była szczęśliwa. Znaleźć czas na osobistą modlitwę, chociażby tylko parę minut, a może przed Najświętszym Sakramentem. Często mówimy Państwu o tym. Pan Jezus jest żywy i prawdziwy w tabernakulach świata. Przychodzi na ołtarz podczas mszy świętej, wtedy, gdy kapłan mówi, tak jak w Wielki Czwartek, w czasie ostatniej wieczerzy, powiedział Pan Jezus i powiedział do apostołów, to czyńcie na moją pamiątkę, i apostołowie przekazują tę władzę następcom swoim. Właśnie kapłaństwo to jest niezwykle ważne. Kapłan mówi to, co mu każe Pan Jezus. Kapłan mówi, a właściwie to Chrystus mówi przez niego. Kapłan użycza mu swoich ust, siebie samego. Kapłanowi tę władzę daje sam Chrystus przez apostołów, przez ich następców. To jest ciało moje, to jest krew moja i on jest obecny, żywy i prawdziwy. Proszę Państwa, zobaczcie, tak przy tej okazji mówię, zobaczcie, nawet jeżeli komuś ciężko wierzyć, ile cudów eucharystycznych jest. Było i jest. U nas w Polsce w ostatnich latach aż 2 cuda eucharystyczne w Sokółce i w Legnicy. Jakie badania są robione przez patomorfologów. Co to jest? Komórki serca umierającego mężczyzny. Komórki serca. W tej hostii tak się stało. Tych cudów eucharystycznych jest wiele. Zobaczcie, ile objawień jest Pana Jezusa. U nas w Polsce siostra Faustyna, przecież tak mocno ona mówi. On jest obecny, on czeka na nas i on daje nam moc przyjść do Niego. Będą rozproszenia przeróżne, będą myśli latały jak szalone. Nauczymy się tego, że skoncentrujemy się tylko na Nim, będziemy kontemplować Jego miłość, Jego. I On napełni nas, On nas uleczy. Właśnie łaska Boża jest nam potrzebna, żebyśmy również potrafili walczyć. Przyjęliśmy chrzest i zostaliśmy włączeni w Jezusa Chrystusa. To jest, stało się to, co Pan Jezus mówi w 15 rozdziale Ewangelii Świętego Jana. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Jesteśmy latoroślami, wszczepieni w ten krzew, w krzew winny, w samego Jezusa Chrystusa przez chrzest. I właśnie ten ochrzczony powinien nadal walczyć z pożądliwościami ciała i z nieuporządkowanymi pożądliwościami. Za pomocą łaski Bożej osiąga to przez cnotę i dar czystości, ponieważ czystość pozwala miłować sercem prawym i niepodzielnym. Przez czystość intencji, która polega na dążeniu do prawdziwego celu człowieka. Ochrzczony stara się z prostotą rozpoznawać wolę Bożą i pełnić ją we wszystkim. Mówimy, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Ta wola Boga, Ojca naszego, jest dla nas dobra, bo On jest nieskończoną miłością, nieskończenie miłosierny. Wybacza nam wszystkie grzechy, jeżeli do Niego się zwrócimy w całej prawdzie. Jeżeli poprosimy o to przebaczenie w sakramencie pokuty i osiągamy to również przez czystość spojrzenia zewnętrznego i wewnętrznego, przez czuwanie nad uczuciami i wyobraźnią, przez odrzucenie jakiegokolwiek upodobania w myślach nieczystych, które skłaniają do odejścia z drogi Bożych przykazań. Księdze Mądrości w Starym Testamencie czytamy: widok roznamiętnia głupich. Właśnie trzeba być mądrym. I jeszcze osiągamy to przez modlitwę, o czym już mówiłem. Święty Augustyn w Wyznaniach tak mówi. Warto przeczytać Wyznania świętego Augustyna, tego człowieka, który był daleko od Boga, bardzo złe życie prowadził i nawraca się. Zostaje wielkim świętym, ba wielkim doktorem Kościoła. I mówi tak: mniemałem, że do powściągliwości człowiek jest zdolny o własnych siłach, a ja w sobie tych sił nie dostrzegałem. Głupiec, nie wiedziałem, że, jak napisano, nikt nie może być powściągliwy, jeśli ty mu tego nie udzielisz. Udzieliłbyś mi na pewno, gdybym z głębi serca wołał do ciebie i gdybym miał wiarę dostatecznie mocną, by moje troski tobie powierzyć. Tak święty Augustyn. Czystość wymaga wstydliwości. Jest ona integralną częścią umiarkowania. Wstydliwość chroni intymność osoby. Polega ona na odmowie odsłaniania tego, co powinno zostać zakryte. Wstydliwość jest związana z czystością, świadczy o jej czujności. Kieruje ona spojrzeniami i gestami, które odpowiadają godności osób i godności ich zjednoczenia. Wstydliwość strzeże tajemnicy osób i ich miłości. Zachęca do cierpliwości i umiarkowania w związku miłości. Domaga się, by zostały spełnione warunki daru i pełnego wzajemnego oddania się mężczyzny i kobiety. Wstydliwość jest skromnością, wpływa na wybór ubioru również, proszę Państwa. Właśnie ubiór. Jakie są konsekwencje tego? Także bardzo często te mody są takie, jakby, żeby podkreślić, że kobieta czy mężczyzna jest rzeczą i tylko do, po prostu bierz mnie, używaj mnie do twojego zaspokojenia pożądliwości, używaj mnie. Warto się zastanowić nad ubiorem już od dziecka. Córka będzie podobnie robiła jak matka. Jaka jest matka? Jaka jest babcia? Warto zwracać sobie uwagę również w rodzinach. Mówić, co do czego prowadzi, proszę Państwa. Ta wstydliwość zachowuje milczenie lub czujność wtedy, gdy pojawia się niebezpieczeństwo niezdrowej ciekawości. Wstydliwość staje się dyskrecją też. Istnieje wstydliwość zarówno uczuć, jak i ciała. Sprzeciwia się ona na przykład służącemu niezdrowej ciekawości przedstawianiu ciała ludzkiego w pewnych reklamach lub dążeniom niektórych środków przekazu posuwających się za daleko w przedstawianiu sekretów intymności człowieka. Wstydliwość inspiruje pewien styl życia, który pozwala przeciwstawić się dążeniom dzisiejszej mody i presji panujących ideologii. Formy, jakie przybiera wstydliwość, są różne w różnych kulturach. Wszędzie jednak jawi się ona jako dostrzeżenie duchowej godności właściwej człowiekowi. Rodzi się ona wraz z przebudzeniem świadomości podmiotu. Uczyć dzieci i młodzież wstydliwości oznacza budzić w nich poszanowanie osoby ludzkiej. Szanować siebie i szanować innych. Człowiek nie jest rzeczą, nie jest przedmiotem do wyuzdania, nie jest przedmiotem do wyładowywania pożądliwości. Czystość chrześcijańska domaga się oczyszczenia klimatu społecznego. Wymaga ona od środków społecznego przekazu informacji dbającej o szacunek i dyskrecję. Popatrzcie Państwo, nawet TVP, czyli Telewizja Polska, jaka ona jest w tej dziedzinie, ile do życzenia. Także nie łudźmy się, mówimy o dobrej zmianie. Ważna jest gospodarka, proszę Państwa, ważna jest gospodarka, ważny jest dobrobyt, żeby ludzie mieli. Ale pierwszy jest ważny duch. Jaki duch? jakiego ducha kształtujemy. Kształtują media, również w Polsce. Jest wiele zastrzeżeń do TVP jeszcze. Te reklamy, niektóre są wprost obrzydliwe. Są nieraz obrzydliwe. Ale ludzie patrzą i ta wrażliwość tępieje. Tępieje. Co jak co, ale telewizja publiczna powinna dbać o to. O tych telewizjach komercyjnych to szkoda gadać nawet. Czystość chrześcijańska, mówi, domaga się oczyszczenia klimatu społecznego. Wymaga ona od środków społecznego przekazu informacji dbającej o szacunek i dyskrecję. Czystość serca wyzwala z szerzącego się erotyzmu, panseksualizmu wszędzie, w reklamach, wszędzie, w filmach. W ogóle te filmy pozostają wiele do życzenia. Jaki model rodziny pokazują? Czy to zdrowy model? Te wszystkie przeróżne telenowele? Jak oni żyją? Czy mąż i żona? Czy gdzie strona, tam żona? A więc czystość serca wyzwala szerzącego się erotyzmu, tego panseksualizmu i usuwa widowiska, które sprzyjają niezdrowej ciekawości i nieprzyzwoitym obrazom. To, co jest nazywane permisywizmem obyczajów, opiera się na błędnej koncepcji wolności ludzkiej. By mogła ona wzrastać, powinna najpierw pozwolić kształtować się przez prawo moralne. Należy wymagać od osób odpowiedzialnych za wychowanie, by nauczanie młodzieży obejmowało poszanowanie prawdy, przymiotów serca oraz moralnej i duchowej godności człowieka. Dobra nowina Chrystusa nieustannie odnawia życie i kulturę upadłego człowieka oraz zwalcza i usuwa błędy i nieszczęścia płynące z ciągle zagrażającego zwodzenia przez grzech. Nieustannie oczyszcza i podnosi obyczaje narodów. Ta dobra nowina Chrystusa przypomina przymioty duchowe, które powinniśmy rozbudowywać. A te przymioty duchowe i skarby każdego narodu albo epoki niejako od wewnątrz inspiruje, chroni, dopełnia i odnawia w Chrystusie. Po prostu człowiek, rodzina, naród staje się normalny. Normalny. Człowiek realizuje Boże plany. I wtedy ten człowiek jest szczęśliwy. Wtedy człowiek ten jest szczęśliwy, proszę Państwa. I o to chodzi nam również w tych katechezach. Warto, proszę Państwa, przemyśleć sobie te wszystkie sprawy i tak wychowywać siebie i innych, zwłaszcza dzieci i młodzież. Zauważcie, Pan Jezus, co powiedział o gorszycielach dzieci. Powiedział lepiej o taki gorszyciel, gdyby miał zgorszyć to najmniejsze. Lepiej, żeby mu uwiązali kamień młyński u szyi i zatopili w głębokościach morskich. Jeżeli już na dzieci źle się wpływa, psuje się te dzieci niejednokrotnie już się nie podniosą, pójdą w złym kierunku. Następują wypaczenia niejednokrotnie, które się pogłębiają. Jeżeli nie pracują ci ludzie młodzi nad sobą, jeżeli nie pozwolili się dotknąć łasce Bożej. I są tragedie osobiste i społeczne. Z jakim przestajesz, takim się stajesz. Zastanówmy się, z kim my przestajemy, ale równocześnie z jakimi mediami. Co wprowadzamy w swój umysł, w swoje serce? Co dajemy dzieciom i młodzieży?